W audycji Mąż Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Prawo i przepisy prawa zmieniają nam się jak w kalejdoskopie. Co chwila wchodzą w życie nowe rozporządzenia regulujące nasze życie i zmieniające naszą pracę także. Mam nadzieję, że tak często ze zmianą prawa mierzyć się już nie będziemy, ale jeżeli chodzi o zasiłek opiekuńczy, od którego zaczniemy nasz program dzisiaj, to tu bardzo często rozporządzenia się zmieniały. W zasadzie terminy to tam się zmieniały w tych rozporządzeniach głównie, ale spowodowane jest to oczywiście tym, że dzieci nie chodzą do szkół, a oczywiście tyle dzieci do 8 roku życia. Moim Państwa gościem jest pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to tym razem do kiedy dzieci nie puszczamy do szkoły? Do ferii świąteczno-zimowych, bo takie nam się zrobiły w tym roku.
Takie ferie w tej chwili będziemy mieli, więc ten zasiłek opiekuńczy, który został z powrotem przywrócony w listopadzie, bo mieliśmy taką krótką letnią przerwę, później oczywiście we wrześniu on wrócił, w listopadzie ponownie się pojawił, bo niestety zostały zamknięte szkoły. Teraz mamy okres obowiązywania tego zasiłku opiekuńczego od 30 listopada do 24 grudnia. I tak naprawdę zasady, komu przysługuje ten zasiłek opiekuńczy, w dalszym ciągu nie zmieniły się. Czyli możemy sobie przypomnieć tylko, że dotyczy to przede wszystkim rodziców, opiekunów dzieci do lat 8, ze względu na to, że placówki szkolne, przedszkolne są zamknięte. Również mogą korzystać z tego zasiłku opiekuńczego rodzice dzieci niepełnosprawnych, a także dorosłych osób niepełnosprawnych, jeżeli ich placówki, do których uczęszczają, są zamknięte z powodu COVID-19. Również gdy jest sytuacja, że takim małym dzieckiem opiekowała się niania, a ona teraz przebywa na kwarantannie bądź jest w izolacji, również taki rodzic, jeżeli ma zawartą oczywiście umowę uaktywniającą z taką nianią, może skorzystać z zasiłku opiekuńczego.
I w marcu, kiedy ten zasiłek opiekuńczy dodatkowy był wprowadzany, korzystało z niego bardzo dużo osób. Bardzo dużo było takich rodziców, którzy tę opiekę rzeczywiście nad dzieckiem wykorzystywali. Czy to dalej tak jest, że rodzice korzystają z tego zasiłku, czy jednak już teraz przyglądają się temu trzykrotnie, żeby może akurat z pracodawcą mieć dobre stosunki i no i po prostu pracować w tym czasie.
Chcemy czy nie chcemy, musimy zapewnić opiekę naszym dzieciom, więc rodzic w dużej mierze nie ma wyboru i nie chcąc pozostawiać dziecka samego w domu, a nawet nie może tego zrobić, musi zorganizować jakąś opiekę. Jeżeli nie mamy naprawdę jakiejś bliskiej osoby, która w tym czasie przebywa w domu, bo jeżeli mamy męża albo żonę, która jest osobą bezrobotną albo korzysta z urlopu wychowawczego, czy też z jakichś innych świadczeń, gdzie przebywa w domu i może zająć się dzieckiem, to wówczas owszem, nie korzystamy z tego zasiłku opiekuńczego, ale rodzice w dalszym ciągu składają w dużych ilościach wnioski o ten zasiłek opiekuńczy, bo niestety muszą przebywać ze swoimi dziećmi razem w domu.
To może być oczywiście, przypomnijmy, jeden dzień, dwa dni, to nie musi być cały okres, tak. Prawda? To może być weekend, może być bez weekendu.
Tak, możemy wyłączyć sobotę, niedzielę, nie musimy korzystać z tego zasiłku opiekuńczego ciągiem, bo pamiętajmy o tym, że jest to oczywiście 80% wynagrodzenia, więc tutaj nie będzie to pełne wynagrodzenie, które otrzymujemy w czasie normalnego zatrudnienia. Możemy skorzystać jeden dzień, drugi dzień może skorzystać nasz współmałżonek. Możemy dowolnie wybierać. Nie musimy korzystać od 30 do 24 grudnia jednym ciągiem.
Informujemy o tym pracodawcę czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Kto tutaj jest ważniejszy?
To wszystko zależy od tego, na podstawie jakiej umowy pracujemy, bądź też czy prowadzimy działalność, czy jaki rodzaj zatrudnienia wykonujemy. Jeżeli jesteśmy pracownikiem, oczywiście informujemy swojego pracodawcę o tym, że chcemy skorzystać z tego zasiłku. Jeżeli jesteśmy osobą wykonującą umowę zlecenia, informujemy swojego zleceniodawcę. A z kolei, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, wówczas musimy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tak jak dotychczas, tak jak funkcjonuje to od marca, składamy oświadczenie, że chcemy skorzystać w wymienionych w oświadczeniu dniach z zasiłku opiekuńczego. Oczywiście składamy takie oświadczenie i to oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego.
Tutaj pracodawca za dużego pola manewru nie ma, bo tutaj jego zgoda do niczego nie jest nikomu potrzebna, no prawda? Tutaj wystarczy poinformować i korzystamy.
Tak, nie musimy tego oczywiście robić w dniu rozpoczęcia zasiłku opiekuńczego. Wystarczy, że skontaktujemy się w jakikolwiek sposób z naszym pracodawcą, czyli czy będzie to kontakt telefoniczny, czy też mailowy i poinformujemy o tym, że nie będziemy obecni w pracy z powodu opieki nad dzieckiem, a oświadczenie możemy złożyć później.
To można zrobić wstecz również?
Tak, tylko musimy pamiętać o tym, że musimy faktycznie przebywać na tym zasiłku opiekuńczym, bo nie da się zrobić tak, że będziemy pracować, a potem przypomnimy sobie, że przecież mieliśmy prawo zająć się naszą pociechą i nie iść do pracy, opiekować się, więc te dwie rzeczy nie mogą się na siebie nałożyć, i praca, i zasiłek opiekuńczy. Jeżeli zostajemy w domu, zajmujemy się dzieckiem, informujemy w jakikolwiek sposób naszego pracodawcę, a oświadczenie składamy nawet po kilku dniach.
Nawet ta praca zdalna też nie jest tutaj żadnym wytłumaczeniem, prawda? Bo albo pracujemy zdalnie, to tylko kwestia miejsca pracy.
Wielokrotnie słyszeliśmy wypowiedzi, że dzieci niestety są tak absorbujące, a przy pracy praca zdalna i jeszcze nauka zdalna, no ponoć nie łączą się, więc trzeba dzieckiem zająć się i zrezygnować ze swojej pracy, jeżeli chcemy sprawować opiekę.
I przypominamy, że to tylko dzieci do 8 roku życia. Cały czas o takich mówimy.
Tak, cały czas dzieci do 8 roku życia.
I w tym roku z dodatkowym opiekuńczym zasiłkiem to chyba już będzie na tyle, bo przerwa świąteczna zaczyna się 24 i potrwa do 7 stycznia, 17 stycznia bodajże. I będziemy wtedy już po świętach, mam nadzieję, i po tych przerwach świątecznych wracali do normalności powoli.
Ale pamiętajmy jeszcze o tym, że w dalszym ciągu tak naprawdę bardzo niewielu rodziców wykorzystało ten limit 60-dniowy, który przysługuje na dziecko.
Szansy już nie ma za
czasie,
bardzo.
Tak, w czasie roku kalendarzowego, więc jeżeli ktoś będzie jeszcze miał taką potrzebę, że po 24 grudnia będzie chciał skorzystać z tej opieki, to może wykorzystać ten limit, bo i tak on na koniec roku przepada.
A my za chwilę porozmawiamy o tym, czy warto w grudniu przechodzić na emeryturę i kto powinien to zrobić, a kto powinien się zastanowić i może na przykład taką decyzję podjąć dopiero za jakiś czas. W audycji Masz Prawo. Przechodzimy do tematu, który w zasadzie jest właściwy w naszej audycji, bo zasiłek opiekuńczy omówiłyśmy już kilkakrotnie. Myślę, że państwo nie mają z nim większego problemu. Chodziło tylko o ten termin. Natomiast, no właśnie, czy warto w grudniu przechodzić na emeryturę?
W tym roku, w każdym miesiącu warto przechodzić na emeryturę. Ten rok był o tyle łaskawy, że nie mieliśmy nawet tej pułapki emerytalnej, która zawsze nam się zdarza w czerwcu. No i jeżeli sytuacja oczywiście nasza się poprawi, to najprawdopodobniej znowu ta pułapka wróci w przyszłym roku. I te osoby, które kończą wiek emerytalny w czerwcu, będą musiały w jakikolwiek sposób próbować unikać tego miesiąca.
I troszeczkę wydłużyć.
Tak, bo lipiec jest już miesiącem zdecydowanie lepszym. Czerwiec, przypomnijmy, że jest to taki miesiąc, gdzie mamy tylko i wyłącznie waloryzację składek i kapitału początkowego roczną. W związku z tym omijają nas wszystkie waloryzacje kwartalne i tak naprawdę w porównaniu do poprzedniego miesiąca maja wysokość wyliczanej emerytury po prostu spada. A w tym roku ze względu na to, że wiele osób ze względu na COVID-19 przede wszystkim w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego musiało przejść na emeryturę, nie mogło już czekać. Pracodawcy po prostu mieli taką sytuację, jaką mieli, że obciążenie pracownikami spowodowało to, że chcieli rozwiązać nawet stosunki pracy, mimo to, że osoba kończyła wiek emerytalny w czerwcu, to też w czerwcu już musiała przejść na tą emeryturę. I w tym roku została zachowana możliwość wyliczenia wysokości emerytury tak, jakby ta osoba złożyła wniosek w miesiącu maju. Więc nikt tutaj nie wpadł tą pułapkę czerwcową.
Ale mamy grudzień.
Więc mamy kolejne waloryzacje, które nam doszły, bo po czerwcu jest waloryzacja za pierwszy kwartał, która wchodzi nam w miesiącu lipcu i następnie kolejna waloryzacja za drugi kwartał, która wchodzi w miesiącu październiku. Więc w tej chwili mamy dwie kolejne waloryzacje już kwartalne i świadczenie jest wyliczane na pewno korzystniej niż w czerwcu. Więc jeżeli ktoś chce się zdecydować, bo akurat osiągnął wiek emerytalny, to oczywiście ma do tego prawo, a jeżeli ma możliwość i chce jeszcze pracować, to ja mogę tylko powiedzieć tyle, że każdy dodatkowy rok pracy więcej to około 8-10% wyższa emerytura.
Czyli to, co zapowiadane było przy okazji tarczy, chyba nawet 4.0, że pracodawca może zdecydować za nas, kiedy nas wyśle na emeryturę, jeżeli osiągniemy wiek emerytalny. Ten przepis jednak się nie znalazł w dokumentach, na których się opieramy. I to jednak dalej jest decyzja pracownika.
Tak, w dalszym ciągu to pracownik decyduje o tym, kiedy odejdzie na emeryturę. No ale sami nie wiemy, jaka była sytuacja, więc pracownicy, chcąc pomóc nawet swoim pracodawcom, po prostu na emeryturę odchodzili.
I kolegom, bo zostawiali też miejsca pracy, prawda?
Tak, dla osób, które no niestety nie mają osiągniętego wieku emerytalnego i nie będą miały zapewnionych jakichkolwiek źródeł dochodu, tak jak w przypadku emerytury czy też renty. Ale co ważne i o czym warto przypomnieć w obecnym stanie prawnym, w którym teraz jesteśmy w związku z epidemią koronawirusa,
czyli nadzwyczajnym nadal.
Zdecydowanie nadzwyczajnym, to, że jeżeli ktoś zapomniał, nie mógł, nie dotarł do ZUS-u, czy nie miał innych możliwości złożenia wniosku, a chciałby ubiegać się o emeryturę, czy też rentę, czy też przeliczenie takiego świadczenia, czy jakichkolwiek innych świadczeń długoterminowych, to póki jesteśmy w tym stanie zagrożenia epidemicznego i jeszcze w ciągu 3 miesięcy od ustania tego stanu, możemy złożyć wniosek o takie świadczenie, musimy dołączyć do niego oświadczenie. Może być to napisane oświadczenie odręcznie. Można również skorzystać z druku, który znajduje się na naszej stronie, który nazywa się ERO. I tam zaznaczamy, że chcemy, aby to świadczenie było wypłacane od daty wstecznej, to znaczy od spełnienia wszystkich warunków, które na dany dzień oczywiście musieliśmy spełnić, czy osiągnąć wiek emerytalny, czy zdobyć jakiekolwiek inne uprawnienia, czy mieć też orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale jest taka data nieprzekraczalna, czyli dzień 1 marca, nie wcześniej niż od 1 marca. Więc jeżeli złożymy nawet taki wniosek teraz, a uprawnienia emerytalne nabyliśmy w miesiącu maju, to dołączymy do tego taki druk o świadczenie z wypełnieniem, że chcemy uzyskać świadczenie z datą wsteczną i możemy wówczas odebrać świadczenie za kilka miesięcy.
Tak się zastanawiam, kto mógł w takiej sytuacji się znaleźć, bo to musiałby, żeby taka emerytura była mu wypłacana, musiał mieć rozwiązaną umowę pracy chociażby,
tak,
prawda?
Tak.
Bądź też żadnego innego tytułu ubezpieczenia nie mieć, więc, znaczy no umowę o pracę głównie rozwiązaną, więc być może.
Może być to osoba, dajmy na to, prowadząca działalność. Taka osoba nie musi rozwiązywać żadnego stosunku pracy, bądź też osoba, która jest na umowie zlecenia, ona również nie musi zwalniać się od swojego pracodawcy. I wówczas, jeżeli złoży wniosek i oczywiście zaznaczy, że chce uzyskać świadczenie z datą wsteczną, ma do tego
ma
prawo.
Ma do tego prawo. No to warto to przeliczyć ewentualnie, tak, jeżeli komuś taka sytuacja się zdarzyła. A wracając do emerytury i przejścia na emeryturę i decyzji o tym, czy warto to zrobić, czy nie, to czy samo przeliczenie emerytury, znaczy samo złożenie wniosku o naliczenie emerytury powoduje już przejście na emeryturę? Nie, prawda?
Nie. W przypadku osób, które mają zawartą umowę o pracę, tutaj takim najważniejszym elementem, który decyduje o tym, że podejmujemy wypłatę świadczenia, jest przede wszystkim rozwiązanie stosunku pracy. Więc jeżeli ktoś złoży wniosek, chce wiedzieć, jaka będzie wysokość tej emerytury, mimo to, że teraz nie trzeba składać wniosku, żeby uzyskać wysokość emerytury. Mamy doradców emerytalnych, którzy są wyposażeni w kalkulatory emerytalne. Możemy do nich przyjść, podać swój dowód osobisty, poprosić o wyliczenie emerytury na konkretny miesiąc i ta wartość podana przez doradcę jest bardzo przybliżona do tego, co faktycznie dostaniemy w decyzji emerytalnej. Ale powiedzmy, że ktoś jednak bardzo chce mieć to na papierze i mieć decyzję, więc składa wniosek o wyliczenie wysokości emerytury, nie rozwiązuje stosunku pracy, wówczas otrzymuje decyzję z wyliczoną wysokością emerytury, ale ta emerytura nie jest wypłacana. Dopiero w momencie, gdy rozwiąże stosunek pracy, może uzyskać wypłatę emerytury.
No i teraz pytanie kolejne moje. Zastanawiam się, po co to robić w takim razie, jeżeli decyzję będziemy mieli przykładowo na dzień 1 grudnia 2020, a na emeryturę będziemy chcieli iść w maju 2021, no to może ta emerytura być już wyższa w maju. prawda?
I będzie wyższa.
Decyzja
tak.
się zmieni.
Oczywiście. Składając wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia emerytalnego, musimy dołączyć to świadectwo pracy, które mówi o rozwiązaniu naszego stosunku pracy i wówczas ta wysokość świadczenia zostanie przeliczona, zostaną dodane wszystkie składki, które zostały opłacone do momentu, kiedy jesteśmy już uprawnieni do podjęcia wypłaty i zdecydowanie na pewno będzie wyższa.
Czy ktoś jeszcze ma prawo do wcześniejszej emerytury? Ale to może za chwilę o to zapytam. W audycji Masz Prawo, rozmawiamy o emeryturach. Zacznę od pytań naszych słuchaczy. A mianowicie, czy umowa zlecenie, na której pani pracowała przez kilka miesięcy, również wlicza się do stażu pracy? I tutaj chyba musimy od razu uwzględnić, znaczy powiedzieć pani, że teraz w zasadzie staż pracy to jest taki drugoplanowy czynnik emerytalny, prawda?
Teraz wyliczając emeryturę, przede wszystkim posługujemy się dwoma wartościami, które mówią o naszym stażu pracy, a mianowicie o kapitale początkowym, który jest ustalany na dzień 1 stycznia 1999 roku. I to tam tak naprawdę zbieraliśmy wszystkie świadectwa pracy, wynagrodzenie, dokumentowaliśmy w jakikolwiek sposób okresy naszej pracy. A od 1 stycznia 1999 każdy z nas ma już indywidualne konto, na które pracodawca bądź osoba prowadząca działalność samodzielnie odprowadza składki. I jeżeli taka umowa, zlecenie była wykonywana oczywiście z podpisaną umową i z odprowadzeniem składek, bo trzeba było przede wszystkim sprawdzić to na tej umowie, czy pracodawca zobowiązywał się do odprowadzania składek, to takie składki trafiły na konto tej pani, która właśnie zadała takie pytanie. A jeżeli ta pani nie ma pewności, a chce koniecznie dowiedzieć się, czy pracodawca faktycznie za nią w tym okresie składki odprowadził, to oczywiście jest taka możliwość. Musi do nas wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie, czy za dany okres zostały opłacone za nią składki i wówczas my odpowiemy jej.
Bo pani mówi, że nie ma świadectwa pracy, no to tutaj też warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o umowę zlecenie, to świadectwa pracy pani nie mieć nie będzie.
Oczywiście.
Świadectwo pracy jest zawsze tylko
tutaj jest tylko zaświadczenie potwierdzające, w jakim okresie była wykonywana umowa zlecenia.
A czy zasiłek dla bezrobotnych pobierany również jest oskładkowany i czy od tego są odprowadzone jakieś, no właśnie, i to od tego będzie liczona emerytura?
Tak, zasiłek dla bezrobotnych jak najbardziej wlicza się i są odprowadzane od tego składki, jeżeli ktoś przebywał na takim płatnym, bo nie tylko zarejestrowanie w biurze pracy, bo tutaj niestety mamy uprawnienia tylko i wyłącznie do bezpłatnej służby zdrowia, a jeżeli jest pobierany zasiłek dla bezrobotnych, to również jest zaliczany do stażu pracy i jest wtedy są uzupełniane składki na koncie.
I pytanie naszej słuchaczki, która jest już w rzeczywistości cyfrowej, przestawiła się przez pandemię. Czy taki wniosek o emeryturę można złożyć również online, nie wychodząc z domu, dokumentując wszystko po prostu w internecie?
Praktycznie wszystkie wnioski
teraz
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można złożyć online. Niektóre nawet trzeba, bo już nie można składać w formie papierowej. Przede wszystkim chodzi tu o te wnioski, które wprowadzone zostały różnego rodzaju tarczami. I tutaj osoby prowadzące działalność, przedsiębiorcy musieli wykazać się faktycznie sporą umiejętnością i przebrnąć przez to, nauczyć się, ale to na pewno zaprocentuje im na przyszłość. Ale również emeryci i renciści, którzy chcą skorzystać z takiej formy, mają do tego prawo. Ja tylko przypomnę, że koniecznie trzeba mieć założone konto na platformie usług elektronicznych, bo wówczas możemy potwierdzić nasz podpis i to, że faktycznie to my składamy wniosek, a w jakikolwiek sposób musimy jednak to potwierdzić. Teraz założenie konta na platformie usług elektronicznych...
Banalna sprawa.
Dokładnie, jest banalne, nie musimy wychodzić z domu, możemy to zrobić w różnych formach, przez bankowość elektroniczną, która jest chyba najprostszą formą, jeżeli mamy tylko konto w banku. Jeżeli nie mamy takiego konta, a chcemy to zrobić bez platformy, bez
wychodzenia z wychodzenia, domu i sprawdzenia to, dokumentu naszego tak, przez kogoś.
Tak, to możemy najpierw zarejestrować się na platformie usług elektronicznych i przyjść osobiście potwierdzić podpis. Taka możliwość też istnieje, a później już dowolnie na swoim koncie oczywiście składać różnego rodzaju wnioski.
To jeszcze zapytam o to, co zapytałam przed króciutką przerwą. Czy jest ktoś jeszcze, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Oczywiście poza tymi, którzy tam byli uprawnieni, ale to chyba już też w wieku im się zbliżył do normalnego emerytalnego.
Jest jeszcze niewielka grupa osób, które oczywiście mają prawo do skorzystania z wcześniejszych emerytur. Tych osób jest już zdecydowanie mniej niż było ich kiedyś i to są w dalszym ciągu osoby, które pracują w szczególnych warunkach, gdzie pracodawca opłaca składki za takie osoby na fundusz emerytur pomostowych, więc mówimy tu o emeryturach pomostowych, gdzie mężczyzna może odejść w lat 60, kobieta w lat 55. Są również nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Te osoby też mają prawo do przejścia na wcześniejsze świadczenie. No i oczywiście świadczenia przedemerytalne, jeżeli pracodawca zwalnia taką osobę z przyczyn ekonomicznych, to wówczas również takie świadczenia jeszcze przysługują. Nie jest to co prawda emerytura, ale jest to świadczenie wypłacane przez ZUS.
Jak nasza słuchaczka, która jutro kończy 60 lat, chciałaby przejść na emeryturę, to wniosek powinna była już złożyć, czy i tak będzie ta emerytura wypłacana jej z dniem, kiedy skończy te 60 lat, czyli jeżeli nie nazbiera dokumentów, nie wniosku nie wypełni, a dopiero w przyszłym tygodniu, to od 3 grudnia dostanie emeryturę, czy nie?
I to wszystko zależy, nie dopytaliśmy naszej słuchaczki, czy nasza słuchaczka pracuje, czy też nie. Bo jeżeli nie pracuje, to może złożyć wniosek już. I tak uprawnienia emerytalne otrzyma dopiero od daty ukończenia wieku emerytalnego.
Czyli od jutra.
Jeżeli pracuje, no to niestety będzie musiała rozwiązać stosunek pracy i wówczas ta emerytura będzie przysługiwała albo od początku miesiąca, w którym rozwiąże stosunek pracy, też w zależności od w jakim dniu go oczywiście rozwiąże, bo jeżeli rozwiąże ostatniego dnia miesiąca, to dopiero od następnego dnia będzie przysługiwała emerytura, czyli od nowego miesiąca, a jeżeli rozwiąże w przedostatnim albo 3 dni przed końcem miesiąca, to otrzyma za cały miesiąc takie świadczenie. Ale jeżeli nawet nasza słuchaczka nie dobrnie w tym miesiącu
do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nie pracuje, to jeżeli nawet złoży taki wniosek w styczniu i o tym, o czym żeśmy mówili, dołączy to oświadczenie, że
nie dotarła.
Chce, żebyśmy świadczenie wypłacili jej od daty nabycia uprawnień, oczywiście otrzyma je od 3 grudnia.
W audycji Masz Prawo, rozmawiamy o emeryturach, telefon czerwony, ale zadam te pytania, które już padły, a mianowicie, jeżeli pan był zatrudniony jako młodociany pracownik, to znaczy w szkole przy zakładowej,
zapewne
pracował jako młodociany pracownik i otrzymywał za to wynagrodzenie, ma w zaświadczeniu, które dołączył do kapitału początkowego zresztą, do wyliczenia kapitału początkowego, ten okres wliczony, że był zatrudniony, natomiast nie ma żadnego dokumentu płacowego i nie wiadomo, a na pewno coś w tym czasie zarabiał. I co z tym zrobimy? My to nic.
My niewiele zrobimy, ponieważ żeby móc przyjąć minimalne wynagrodzenie, jeżeli ktoś nie jest w stanie w ogóle udowodnić żadnego wynagrodzenia, a mamy potwierdzenie na świadectwie pracy, że taka umowa, że taka osoba pracowała na umowie o pracę i była zatrudniona na pół etatu, czy też na pełnym etacie, wówczas możemy przyjąć minimalne wynagrodzenie za dany okres, w zależności od tego, jaki to był wymiar czasu pracy. W przypadku osób młodocianych to są zupełnie inne umowy, które były zawierane z takimi osobami młodocianymi. One otrzymywały je i tam było wyszczególnione, w jakim roku, jaką stawkę otrzymują wynagrodzenia. Jeżeli pan by odnalazł taką umowę, bo każdy uczeń ją otrzymał, który zawierał imienną umowę o naukę zawodu.
W 73 roku pan powiedział.
Ale tak, oczywiście, ale myśmy mieli takie dokumenty. Ludzie niektórzy tak skrupulatnie przechowują wszystkie dane, że bardzo wiele osób dostarczało nam do nas właśnie takie dokumenty, bo wiemy, co się dzieje z zakładami pracy. Zakłady pracy są likwidowane, chociaż ten pan akurat powiedział, że jego zakład pracy istnieje. Więc jeżeli on u siebie nie znajdzie takiego dokumentu, z którego będzie wynikało, jakie były w poszczególnych latach nauki, bo tam jest podzielone na naukę, stawki wynagrodzenia, niech się jeszcze raz pofatyguje do tego zakładu pracy i poprosi o kserokopię takiej umowy i wówczas na podstawie tego dokumentu będziemy mogli mu wyliczyć wynagrodzenie do kapitału, bo on twierdzi, bo to są lata 70., więc chodzi o wyliczenie wartości kapitału początkowego.
Ja mam jeszcze pytanie i taką nawet radę dla pana, że może się umówić na taką wizytę do Urzędu Skarbowego, przepraszam, nie do Urzędu Skarbowego również, ale do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na taką wideorozmowę z doradcą emerytalnym, który również powie mu, gdzie tych dokumentów może szukać, prawda? Czy pomoże troszeczkę?
Na pewno pomoże. W tej chwili wprowadzona została taka usługa i ona funkcjonuje już w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku ponad miesiąc, bo od 29 października.
Sprawdza się?
Sprawdza się z pewnym malutkim znakiem zapytania, ale o tym za chwileczkę powiem. Osoby, które łączą się z naszym wideokonsultantem, są bardzo zadowolone z tego kontaktu, ponieważ nie jest to tylko rozmowa przez telefon. Widzimy się, możemy zadawać sobie pytania, możemy przeprowadzić identyfikację. Bo
możemy coś pokazać.
Tak, możemy pokazać. Przede wszystkim musimy pokazać dowód osobisty, żeby zidentyfikować nas. Taka osoba sprawdza, czy faktycznie rozmawiamy z tą osobą, do której konta, czy też której dane będziemy mogli podejrzeć. I jest to tak naprawdę taka wizyta, jakbyśmy przyszli osobiście do ZUS-u i rozmawiali bezpośrednio z osobą, tylko jest to rozmowa oczywiście wideo. Połączenie się z takim wideokonsultantem na e-wizytę jest naprawdę bardzo proste. Nie trzeba mieć żadnego konta na platformie usług elektronicznych. Wystarczy wejść na naszą stronę www.zus.pl i tam od razu ukazuje się taki link e-wizyty. Trzeba kliknąć na te e-wizyty, a następnie pokaże się taki zielony klawisz umów się na e-wizytę. Po zatwierdzeniu tego klawisza oczywiście ukazują nam się kolejne etapy, czyli w jakim celu chcemy się połączyć z wideokonsultantem. Czyli czy są to zasiłki, czy są to emerytury i renty, firmy i pracownicy. Jest również możliwość potwierdzenia właśnie konta na platformie usług elektronicznych podczas takiej e-wizyty. I od niedawna mamy wprowadzonych jeszcze doradców do spraw ulg i umorzeń dla przedsiębiorców, którzy mają jakieś kłopoty z płatnościami składek. Wybieramy oczywiście temat, który nas interesuje i następnie przechodzimy do tak zwanej rejestracji, czyli podajemy nasze imię, nazwisko, podajemy numer telefonu, a także podajemy adres mailowy. Wybieramy jeszcze kodem pocztowym miejscowość, w której oczywiście zamieszkujemy i wówczas pokazuje nam się najbliższy oddział, z którym będziemy mogli się połączyć. I po wypełnieniu takich danych wybieramy sobie dogodną godzinę i dzień, kiedy chcemy połączyć się z naszym konsultantem. Oczywiście nie będzie to tego samego dnia. Musimy pamiętać o tym, że możemy dzisiaj umówić się na najbliższą wizytę jutro. Dzień przed taką wizytą otrzymujemy powiadomienie SMS-em, przypomnienie takie, że mamy umówioną e-wizytę, a w ten dzień, kiedy mamy połączyć się z naszym doradcą, otrzymujemy na maila link. I w momencie, kiedy, to jest godzinę przed takim połączeniem, i w momencie, kiedy przychodzi nasza godzina, kiedy powinniśmy się połączyć, klikamy w ten link i łączymy się z naszym doradcą. I tu ja chciałabym podkreślić to, że to nie konsultant dzwoni do nas i łączy się z nami, tylko to my musimy zainicjować tą rozmowę. Mhm. My musimy wejść na naszą skrzynkę pocztową, kliknąć w link, który otrzymaliśmy z ZUS-u i wówczas konsultant będzie mógł dołączyć do naszej rozmowy. W inny sposób to niestety nie działa. A ten znak zapytania, o którym właśnie wspomniałam, to, że bardzo często osoby
czekają.
Nie tylko czekają, ale czasami dojdą do wniosku, że sprawę już załatwili albo jest im niepotrzebna ta wideorozmowa, rezygnują z niej, a nie odwołują jej. A w tym samym linku, w którym otrzymaliśmy możliwość połączenia się z konsultantem, jest odwołaj wizytę. I po zwolnieniu takiego terminu na tą wizytę będzie mógł oczywiście umówić się ktoś inny. I chociażby o tym, że bardzo wiele osób nie odwołuje tych wizyt, świadczy to, że w całej Polsce mieliśmy do tej pory około 16 tysięcy umówionych takich wizyt, a odbyło się jedynie 10 tysięcy.
No to sporo.
Tak, więc terminy są niestety blokowane, ktoś inny chciałby porozmawiać, a niestety nie ma takiej
jedna
możliwości.
Trzecia. To dużo bardzo, taki ponad 1/3 osób, które się...
Część osób oczywiście odwołała takie wizyty, bo około 2000 odwołało, no ale 4000 w ogóle nie podjęło rozmowy.
A tutaj możemy wszystkie nasze wątpliwości rozwiać, przeliczyć, doliczyć i wiedzieć, czy opłaca nam się pójść na tą emeryturę, czy
oczywiście.
Nie.
Oczywiście. Bardzo często, właśnie najczęstszym tematem rozmów są sprawy emerytalno-rentowe, o dziwo. Właśnie emeryci i renciści w swoim zaciszu domowym często chcą się połączyć z taką osobą, żeby w spokoju porozmawiać, podpytać, a nawet wypełnić wniosek, bo konsultant w trakcie takiej wideorozmowy również podpowie, gdzie, w jakich punktach należy co zaznaczyć, wszystko wyjaśni, wytłumaczy, także są to naprawdę bardzo, bardzo pomocne spotkania.
To naprawdę jest jeszcze coś, co musimy załatwić osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy już nic nie zostało i wszystko możemy zrobić siedząc przed komputerem?
Jeżeli nie chcemy odwiedzać Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobiście, to szczerze powiedziawszy, możemy wszystko w tej chwili załatwić zdalnie.
I obejrzeć, mając platformę nawet jeszcze usług tych elektronicznych, to możemy sobie sami policzyć tę emeryturę również
też.
I sprawdzić, czy to nam się opłaca, czy nie. No jedynym warunkiem jest rozwiązanie umowy pracy, jeżeli chcemy taką emeryturę pobierać, ale następnego dnia możemy się zatrudnić od pracodawcy z powrotem tego samego. Nie powiemy już, jakie limity są do robienia, w sensie, że od 1 grudnia emeryci i renciści mogą zarobić mniej czy więcej. Tylko tyle powiemy.
Od 1 grudnia zmieniły się limity dla pracujących, oczywiście wcześniejszych emerytów i dla rencistów, bo ci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, doskonale wiedzą, że mogą zarabiać bez ograniczeń, czyli kobieta lat 60, mężczyzna lat 65. I tylko szybciutko powiemy, że ten limit 70%, gdzie pobieramy emerytury w całości i możemy oczywiście otrzymywać wynagrodzenie, to od 1 grudnia 3618 zł 30 groszy. Jeżeli przekroczymy tę kwotę, a nie przekroczymy 6719,70, wchodzimy wtedy na potrącenia, a jeżeli przekroczymy 6719,70, nasze świadczenie ulega zawieszeniu.
Ale to tylko ci, którzy nie mają 60 i 65
tak,
lat.
I oczywiście też renciści, a także renty socjalne. Ale w przypadku renty socjalnej jest tylko jeden próg limitu, czyli ta niższa kwota 3618,30. Po przekroczeniu tej kwoty renta socjalna ulega zawieszeniu.
No i to by było na tyle. Dobra, tak, optymistyczna wiadomość dla państwa, którzy pracują i są na emeryturze wcześniejszej, że można trochę więcej zarobić, bądź też trochę więcej, mniej potrącić. Moim państwa gościem była pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego. No więc zachęcamy do tych wizyt wideo przed monitorem komputera, które są wygodne dla wszystkich. Zachęcamy również do wypełniania dokumentów online i wysyłania ich i bez wizyt specjalnych w urzędach i skarbowych, i zakładach ubezpieczeń społecznych i w ogóle w urzędach, bo to wymaga noszenia maseczki. Audycja Masz Prawo za tydzień, o zwykłej porze. Za to dziękuję. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Marcin Kozłowski zostanie z państwem, a do usłyszenia mówi Dorota Nieprzydowska.